To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy oddajemy głos uchodźcom.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witamy w podcaście 8.10. Z tej strony Urszula Pieczek
i Julia Radziwiłł-Fido. Na co dzień wydajemy i produkujemy podcasty w Gazecie Wyborczej, a dziś odcinek specjalny.
Zaprosiłyśmy do niego Dobrosława Kota, autora Tratwy Odysa, eseju o uchodźcach, który odpowiada na pytania, kim dzisiaj jest uchodźca, gdzie jest jego dom i dlaczego uchodźca musi tłumaczyć się ze swojego istnienia.
Zaprosiłyśmy też Krystynę z Ukrainy, Franka z Konga i Palinę z Białorusi, żeby opowiedzieli o swoich doświadczeniach i o tym, skąd i dlaczego musieli uciekać, a także jak odnajdują się w Polsce.
Zapraszamy do słuchania.
To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
Być uchodźcą to przede wszystkim nie być u siebie. Uchodźca to osoba, która musiała porzucić w dramatycznych okolicznościach swój dom. Kiedy uświadomimy sobie, czym dla nas jest dom, jak jest ważny, jak bardzo ważne jest to miejsce, gdzie czujemy się u siebie i czujemy się sobą, to zobaczymy, jak dramatyczne okoliczności muszą towarzyszyć komuś, kto ten dom porzuca. To nie są przyczyny banalne, to nie jest kwestia łatwego wzbogacenia się czy tylko i wyłącznie lepszego statusu życia. Jeżeli ktoś ryzykuje życie po to, żeby dotrzeć na przykład do Europy, z krajów Bliskiego Wschodu, czy z Afryki, czy z terenów ogarniętych wojną, ryzykuje przeprawę przez Morze Śródziemne, czy przez granice, które są pilnie strzeżone i wie, że może stracić tam życie, to rzeczywiście gra idzie o bardzo wysoką stawkę. Uchodźca to jest ktoś, kto potrzebuje domu. To jest osoba w stanie zawieszenia. I cała struktura myślenia europejskiego, a więc zachodniego o państwie, o państwowości, sprawia, że uchodźca trafia w przestrzeń, gdzie w gruncie rzeczy nie ma dla niego miejsca. Kiedy uchodźca dociera do granic Europy, to staje się człowiekiem tymczasowym, człowiekiem, który jest skazany na liczne procedury administracyjne, człowiekiem, który jest skazany na wegetowanie w gruncie rzeczy, w stanie zawieszenia. Koniec końców pomysł na Europę to jest pomysł na państwa narodowe, to jest pomysł na państwa, gdzie obywatelstwo uzyskuje się albo poprzez narodzenie się na danym terytorium, albo poprzez pochodzenie od rodziców, którzy mają obywatelstwo danego kraju. W związku z czym uchodźca, który przychodzi z zewnątrz, jest tym, który jest w jakimś sensie nielegalny. I myślenie europejskie nie ma pomysłu na uchodźców. Oczywiście są rozmaite polityki migracyjne, są obozy dla uchodźców, są procedury naturalizacyjne, ale koniec końców, kiedy przyjrzymy się temu, jak to funkcjonuje, to zobaczymy, że to jest sztukowanie pewnej bezsilności systemowej. Bo koniec końców, kiedy uchodźca przybywa do naszych granic, to ma dwie możliwości. Albo zostać deportowanym do kraju, skąd pochodził, czyli zostać uznanym za kogoś nielegalnego, albo zostać przyjęty i wtedy zostaje przekazany do jakiegoś obozu tymczasowego dla uchodźców, albo do miejsca, gdzie oczekuje na ten cel ostateczny, którym jest naturalizacja. Naturalizacja jest uznaniem go za obywatela. Dopóki nie uzyska tych uprawnień, dopóki nie uzyska obywatelstwa, jest kimś, kto ciągle musi się tłumaczyć ze swojego istnienia, kimś nieusprawiedliwionym w swoim istnieniu, w swojej obecności na danym terytorium. Paradoks może polegać na tym, że uchodźca czy uchodźcy mogą pracować, mogą odprowadzać podatki, a więc uczestniczyć w całym systemie funkcjonowania społeczeństwa, a jednocześnie są nielegalni. Nie tylko w każdej chwili można ich deportować, ale również nie mogą na przykład brać udziału w wybieraniu władz państwa czy też samorządów, mimo że płacą podatki, prawda? Czyli złamane są te podstawowe założenia społeczeństwa obywatelskiego, a więc jeżeli płacę podatki, to mam prawo do swojej reprezentacji. Dlaczego? Dlatego, że uchodźca nie jest stąd. Skąd się to wszystko bierze? Mianowicie bierze się z tego, że w myśleniu europejskim szlachetna i wspaniała idea praw człowieka stopiła się w jedno z ideą państwa narodowego. Poniekąd to jest zrozumiałe, kiedy oświeceniowi twórcy idei praw człowieka myśleli o prawach, które przysługują każdej jednostce, każdemu człowiekowi tylko z tego tytułu, że jest człowiekiem, to jednocześnie uznali, skądinąd słusznie, że człowiek jako jednostka jest zbyt słaby, żeby zagwarantować sobie te prawa, żeby stać na straży tych praw. A zatem już w drugim i trzecim i kolejnych paragrafach Deklaracji Praw Człowieka pojawia się uwaga, że na straży praw człowieka stoi państwo. A skoro tak, to państwo troszczy się obywateli. A skoro tak, to człowiekiem, w pełni człowiekiem jest ten, kto jest obywatelem. Kto nie jest obywatelem, ten ma prawa ograniczone.
Cześć, mam nazwisko Krystyna, jestem z Ukrainy, mam 28 lat i jestem z Dniepropetrowska, ale mieszkała 10 lat w Kijowie. Przyjechała do Polski, bo stała się taka sytuacja, почала війна і повинна була приїхати до іншого місця, де було б не так тяжко. Приїхала до Польщі і не знала, що робити, але дуже люди мовили, що є допомога для українців. І мешкала 2 тижні в Торварі, то є для людей з України. І мешкали якийсь час там, було дуже тяжке, бо було дуже люди, і дуже люди в одному місті, тільки могли там спати, і не було так місця, щоб залишатися сам на сам. Трохи помешкала там, але поїхала на дворець і пішла до волонтерів. Бо моя колежанка мовила, що знайшла там мешкання, і дуже люди допомагають в тій ситуації. І поїхала, і попросила допомогу до волонтерів, щоб знайшли якесь мешкання, бо було дуже тяжке там мешкати в тому біженському центрі. І одна дівчина допомогла мені, і я зараз мешкаю в поляка, дуже файний, милий. Помагав мені вже 3-4 місяці, і мешкаю зараз безкоштовно, мам свій покой. Дуже добре таке мешкання, і дуже добре людина, все допомагає. І ну, зараз так ситуація... Ну, легше стало, бо дуже було тяжко мешкати в тим центру, бо було дуже люди і було тяжко. Працювала в Україні в готелі кухарем і задзвонили з України до готелу тут в Варшаві і допомогли мені з тим працям. Але було дуже тяжко там працювати, бо не хотіли... Ну, направда, не хотіли платити дуже для українців, і ну, дуже було праці, і дуже мало платили. І я пішла з тим праці, зараз так праці дуже є в Варшаві, але людина потребує все ж того, працювати, чи щось робити. Ну, і зараз працюю також в готелі, як клінером, як кухарем. І, ну, то не є проблема, бо дуже допомагає для українців, ну, і з праці також. Я поїхала, бо моя родина не захотіла одразу їхати, бо вони мають так дуже лад, і, ну, такі люди, які мають дуже лад, то вони не хочуть нігде їхати, хочуть залишатися вдома. Я поїхала сама, бо моя сім'я мовила, що... Я потребую їхати, бо я стем молода. І я поїхала з своїм псем. І то дуже добре, що Франек, з яким мешкаю, для нього то не було проблема, бо для дужих людей то проблема, що я мам пса. І я із-за того дуже шукала мешкання. Я зараз приїхала з своїм псем. Не змогла заставити його, бо то є моя сім'я. Обруч пса взяла валізу, але таку не дуже, і ніч другого. Бо ну, дуже зосталась в Україні, бо не змогла все взяти, тільки таке щось, що потребую. Добре чую, бо знайшла таку людину, яка все зробила, щоб я не була смутна. І я дуже вдячна, що так побачила Франика, і він все мені допомог, і то для мене як сім'я зараз стала, направда. Коли я приїхала, то давали допомогу для українців, і то була допомога Jedna pomoc jednorazова 300 злотих, і кожен українець мог отримати її, які приїхали, бо почалась війна. І так, дуже швидко за місяць отримала також 300 злотих. І є таке ОНМ, вони дають 3 місяці, один раз на місяць по 700 злотих. Але зараз чекаємо смс-а, і також є така допомога для українців, бо потребуємо, бо тяжко є. І я допомогу своїй бабусі, яка залишилась на Україні, і також трохи працюю, трохи допомогу. Потребую також працювати, бо не можу розраховувати тільки на ту допомогу. Тут є добре, тут все допомагають українцям і все роблять, щоб люди не були смутними. Але дуже залишилась, сім'я залишилась і трохи тяжко. Може там з часом буду добре спілкуватись і буде не так тяжко. Але зараз трохи є тяжко, бо не мовлю добре, і то є така трохи проблема. Дуже хотіла б, щоб був мир в Україні, щоб не було війни. Тут спокійно, але вдома не спокійно зараз. Хотіла б вручити, бо вдома все мам, своє мешкання, свої люди, свої колеги і... Дома чекає на мене моя родина. То тяжко є, бо не мислили, що так може статися. І кожна людина, яка то бачила, то для неї якийсь час то буде смутно і буде плакати, бо то така тяжка ситуація зараз. І коли то все бачив, то не можеш так не плакати, бо то було тяжко. Було дуже тяжко.
Парадоксальна ситуація uchodźcy polega na tym, że uchodźca nic złego nie zrobił. Uchodźca nie jest winny, uchodźca nic nie ukradł, uchodźca nikogo nie zabił, a jednocześnie traktuje się go jako kogoś podejrzanego, jako kogoś, kto nie ma pełni praw poruszania się na danym terytorium, starania się o pracę itd., itd. Oczywiście te rozważania bardziej pasują do tego wszystkiego, co nazywamy kryzysem uchodźczym, który wydarzył się w Europie, czy też trwa dalej, prawda? Ale to apogeum miało miejsce w okolicach roku 2015, kiedy ludzie z Bliskiego Wschodu, z Afryki, z terenów ogarniętych wojną, czy rozmaitymi innymi klęskami, przybywali głównie przez Morze Śródziemne i kanałami bliskowschodnimi do Europy. Wtedy ta wielka debata i spór polityczny w Europie wybuchły na nowo i zmusiły nas do zadania sobie pewnych pytań.
Mam na imię Frank, albo Fenek, bo całe koledzy mówią Fenek do mnie. Przyjechałem do Polski 2016 rok, 12 października i przyjechałem do Polski, bo miałem wizę Polski i chciałem tam w Polsce zostać i żyć.
A przyjechałeś skąd?
Kongo, Angola i Polski.
A dlaczego w ogóle postanowiłeś przyjechać do Europy?
Europa jest bliżej z Afryki, nie? I dla mnie Polska to był najfajniejszy kraj, bo jestem katolikiem i cały czas w szkole studiowaliśmy o papa Jana Pawła II, no często w Polsce. Po pierwsze, bardzo lubiłem ten język, naprawdę. No dla mnie to był najfajniejszy nawet niż francuski, który jest mój natywny język. Po pierwsze bardzo kochałem ten język, chciałem uczyć bardzo więcej, czyli bardzo dużo, ale niestety nie ma za bardzo czasu. Kongo nie jest albo nie był najbezpieczniejszy kraju. Cały czas był ten masakr, cały czas problem i dlatego przyjechałem do Polski. Wiem z moja familia, nie?
Czym się zajmowałeś w Kongu?
Nic, ja nie podjąłem w Kongu, tylko studiowałem.
A tu w Polsce co robisz teraz?
Ja pracuję. Na mi formie. Na Białęce. A teraz się czuję najlepiej, nie? Bo Polska to jest... Ja mówię cały czas, Polska to jest mój pierwszy kraj nawet. Bo jak sobie koledzy mówią, że Polska jest ich drugi kraj, ale ja mówię, że to jest mój pierwszy kraj, bo Polska wszystko mi dał. Spokoju, po pierwsze, Polska mi dał szansa zrobić swoje życie. Polska mi dał dokument, Polska mi dał pracę, Polska mi dał prawie wszystko. Nawet które Kongo nic nie mi dał. Nie chcę już w innym kraju mieć, tylko tu chcę zostać.
Czy można powiedzieć, że znalazłeś dom w Polsce?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
Strasznie mi miło to słyszeć. A powiedz, jakie były początki w Polsce?
O, trudno bardzo. Bo ja w moim życiu nigdy nie widziałem śniegu, nie pada śnieg. I cały czas jak był śnieg, to ja nawet płakałem. Zimno i no bardzo płakałem za strasznie. Ale powolutku, dobrze. A drugi to był język. Najtrudniejszy to był dla mnie, bo cały czas był tylko polski język. Troszeczkę po angielsku. Ja angielski był bardzo trudny, bo ja francuski jest mój natywny język. Czyli i angielski, i polski to był trudny. To jest trzeci. A trzeci to był czasem fenomen rasistki, nie? Ale początki już nie, teraz dla mnie to jest normalne. Czyli język, rasizm i klimat, pogoda. Na początku mieszkanie fundacji mi bardzo pomagał, fundacji ocalenia, bo oni mają taki projekt imigracyjny, nie? Oni płacą za mało i znaleźć jaka rodzina, płacisz ich 750 zł i mieszkasz z nim 6 miesięcy, a potem iść sobie znaleźć dom albo mieszkanie. Czyli fundacja ocalenia mi dużo pomagał. Pracę też, ocalenie, a potem sam. OLX Warszawa praca, OLX albo coś tam.
No tak. I co, teraz 6 lat później jesteś nadal w Polsce, jesteś szczęśliwy i kochasz Polskę.
Na pewno, na pewno. Na pewno kocham Polskę.
Teraz znajdujemy się w nieco innej sytuacji, a mianowicie w sytuacji uchodźców, którzy z powodu wojny w Ukrainie masowo przybywają do Polski. Tutaj te reakcje są zupełnie inne, ale jednocześnie jeżeli przyjrzymy się temu, jak porządek prawny przygotowuje się na ich przyjęcie, to widzimy, że to są ciągle te same rozwiązania, a mianowicie specjalne ustawy, które umożliwiają pewne nadzwyczajne działanie administracji rządowej, administracji samorządowej, czy wreszcie zwykłym ludziom, którzy pomagają uchodźcom. I dopiero te specjalne ustawy zawieszają niejako to naturalne w Europie, a więc również w Polsce podejście do tego, że kto nie jest obywatelem naszego kraju, ten ma prawa ograniczone i mimo, że jest człowiekiem i to świetnie na poziomie etycznym rozumiemy, to jednocześnie nie może z pełni swoich praw człowieka korzystać.
Dzień dobry, mam na imię Paulina Dobrowolska, jestem białoruską reżyserką, aktorką i muzykantką. No i tutaj mieszkam w Polsce, w Warszawie już z sierpnia 2021. Rok będzie teraz. No i tutaj mieszkam ze swojej rodziny już, ale trafiło do Warszawy dzięki jednemu projektu teatralnemu w Nowym Teatrze. Projekt ma tytuł 18M. To projekt o ludziach z białoruskich więzień politycznych. I do tego mieszkałam w Kijowie, bo z powodu sytuacji politycznej w Białorusi musieliśmy zjechać całą rodziną z Mińska do Kijowa. No i teraz oczywiście z powodu sytuacji w świecie moja rodzina też dojechała do mnie w lutym. po wybuchu wojny. No i teraz my razem tutaj w Warszawie i teraz nie mogę powiedzieć, że dużo, ale mamy trudności tutaj. Bo już oczywiście, że po pierwsze nie dużo ludzi wiedzieli o białoruskim konflikcie, a po drugie teraz jak ten konflikt za sobą przyniósł wojnę, to ludzie jeszcze mniej wiedzą czegoś o Białorusi i Białorusinach, bo myślę, że to jest częścią Rosji, ale no, my nie możemy tego mówić, bo Białoruś jest pod okupacją. Możemy tak powiedzieć. No i dlatego bardzo ciężko teraz mieszkać nie tylko tutaj, a w ogóle z białoruskim paszportem, bo on jest, my teraz mamy takie żarty, nie żarty, że urodziliśmy pod samym najgorszym paszportem, bo nie możemy teraz dużo rzeczy zrobić i pytanie z legalizowaniem i z wizami zrozumiała i z no najpierw z legalizowaniem oczywiście. Ja najpierw jak przyjechała, to było mi tutaj bardzo, bardzo wygodnie i bardzo tak podobnie do Mińska i do Białorusi i no i nie wiem, teraz jak mogę już coś powiedzieć po polsku, to w ogóle tak, wiesz, czuję się bardzo dobrze. I rozumiem, że no jak mam teraz i partnerów, a też z Polski i mam pracę i rozumiem, że mogę na przykład w teatrze nawet coś powiedzieć i przyjmować udział w jakichś tam dyskusjach w języku polskim, to rozumiem, że no okej. Okay. Fajno, ale też z drugiego boku dla mojej rodziny, dla 1000 milionów uchodźców rozumiem, że to po innemu składa się. Już nie czuję się uchodźczynią. Nie czuję się zagrożona, ale sens w tym, że teraz dla tych Białorusinów, kto zjechał z Ukrainy po wojnie, oni też nie mają wizy, ale dla Ukraińców oni nie musieli mieć wizy, a na Białorusinów to nie dzieje. I wszyscy mówili i z boku białoruskiego, no demokracyjnego białoruskiego i z boku Polski, że teraz ostatnie 2 miesiące oni robią taki zakon, z jakim Białorusiny mogą otrzymywać tutaj w Polsce polską wizę humanitarną, albo tych, u kogo skończyła się humanitarna wiza, mogą otrzymywać tutaj kartę pobytu czasowo. I sens w tym, że nawet teraz, 2 dni temu moich znajomych, mojej mamy, jakie też zjechali z Ukrainy, oni po prostu robili analizy w jakimś medycznym centrze. I jak już zrobili, zapytali o paszporcie i oni dali i na ich wyklikali policję z powodu tego, że oni nie mają wizy i oni tłumaczą, że ten zakon, on już podpisany Dudą i musi być z początku lipca, ale nikt z polskich władów to o tym nie wie i ich tam mówili, że policja zabrała, że ich deportują, ale oni nie mogą wrócić na Białoruś, to wszystko zrozumiało. I to bardzo straszne, że to może z każdym być. No i ty rozumiesz, że okej, okay, na sam rzecz to nie jest tak spokojnie tutaj z tym paszportem mieszkać, bo i nikt nie rozumie, że po co ty nie możesz wrócić w swój kraj. Ale tak naprawdę uważam, że możemy zbudować swój dom na nowe, bo mamy ładnych ludzi i bardzo fajnych i nature. I my po prostu wiemy, jak to może dziać i jak to może być. I nawet nie mam nadziei, a po prostu wiem, że wszystko będzie w porządku, ale może nie u nas, ale kto wie.
Podstawowy problem uchodźcy polega na tym, że uchodźca nie chce być uchodźcą. Uchodźca jest przymuszony do uchodzenia, w związku z czym dąży do tego, żeby nie być uchodźcą. I tutaj oczywiście możemy mówić o kilku etapach, czy też kilku wymiarach zakończenia jego drogi uchodźczej. Jeden to jest czysto formalny, mianowicie przyznanie mu obywatelstwa. Ale oczywiście to przyznanie obywatelstwa, choć rozwiązuje pewne problemy prawno-administracyjne, jednocześnie nie rozwiązuje wszystkiego, prawda? Bo jeżeli uchodźcy z danej grupy, zwłaszcza jeżeli to są grupy różne religijnie czy narodowo od miejsca, dokąd przybyli, na przykład uchodźcy z Bliskiego Wschodu, z krajów muzułmańskich, przybywający do Europy, jeżeli ci uchodźcy już uzyskają prawne gwarancje, że są obywatelami danej wspólnoty i mogą korzystać z pełni praw obywatelskich, a więc również obejmuje ich cała ochrona praw człowieka, to jednocześnie pozostają bardzo często silne bariery kulturowe, różnice, które sprawiają, że uchodźca nadal czuje się nie u siebie. I oczywiście tutaj te polityki migracyjne są bardzo różne. Jedne dążą do asymilacji, a więc próby przekroczenia pewnych różnic w imię jakichś wyższych wartości, a mianowicie różnimy się religijnie, różnimy się kulturowo, ale wyznajemy jakieś podobne zasady, na przykład jakieś przywiązanie do wartości demokratycznych i wtedy to nas łączy. Inne polityki są takie, że w gruncie rzeczy każda grupa uchodźców, imigrantów ma swoją specyfikę, ma swoją kulturę i ma swój kontekst kulturowe i dziedzictwo i źle byłoby zabierać czy zmuszać tych ludzi do wyrzeczenia się tego. Wtedy okazuje się, że na problem pochodzenia, a więc narodzin na danym terytorium, na przykład narodzin na terenie Polski czy obywatelstwa, które uzyskujemy jako dzieci Polaków czy dzieci Francuzów, nakłada się drugi problem, a mianowicie z jednej strony czysto takie mitologiczne, zmitologizowane rozumienie narodu jako pewnej wspólnoty krwi i wspólnoty miejsca powiązanej z pewną przestrzenią, a z drugiej strony nakłada się drugie rozumienie, mianowicie narodu, czy też Europy szerzej rozumianej, jako wspólnoty pewnych wartości. I oczywiście byłoby bardzo miło pielęgnować iluzję, że my, Europejczycy, mamy wspólne wartości, które wszyscy wyznajemy i każdy, kto do naszego klubu chce się dostać, musi te wartości respektować, ale przecież to nie jest prawda. Jeżeli zobaczymy, jak głębokie podziały są w każdym europejskim społeczeństwie, ale również w amerykańskim, mam na myśli Stany Zjednoczone, to zobaczymy, że nie ma akceptacji do podstawowych praw, nawet podstawowych procedur demokratycznych, kwestionowanie wyników wyborów, niezgoda na pewne swobody demokratyczne, to jest coś, co nie przychodzi z zewnątrz, nie przychodzi razem z uchodźcami, ale pojawia się wewnątrz naszych społeczeństw, prawda? Innymi słowy, wymagamy od tych, którzy przybywają, wyższych standardów niż te, które sami reprezentujemy, a mianowicie akceptację pewnego pakietu swobód czy pakietu wartości. I znowu wracamy do podstawowego problemu. Dlaczego? Dlatego, że możemy tego wymagać, bo ci ludzie urodzili się gdzie indziej. Nie wymagamy tego od siebie, ale od nich wymagamy, więc to moment, kiedy uchodźca przestaje być uchodźcą i czuje się wreszcie u siebie, a jednocześnie to bycie u siebie nie oznacza, że zaakceptował w pełni cudze prawa i cudze obyczaje, ale mogąc pielęgnować swoje własne obyczaje, jednocześnie czuje się u siebie w tej innej przestrzeni, również w przestrzeni kulturowej, to jest bardzo długi i żmudny proces i praktyka europejska pokazuje, że tutaj nie ma do końca dobrych rozwiązań, które by wszystkich zadowoliły.
Dziś to już wszystko. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków 8.10, a także do czytania naszego specjalnego wydania Gazety Wyborczej. Dzisiejsze wydanie Wyborczej przygotowali uchodźcy.
Do usłyszenia.
Urszula Pieczek
i Julia Radziwiłł-Fido.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.